Bogdan Sadowski, dzień dobry, witam Państwa, witam także gości w obydwu naszych lubelskich studiach, Radia Zachód, studio w Gorzowie, Jan Świrefa, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry.
Sebastian Pieńkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Robert Anacki, Porozumienie.
Dzień dobry.
I jesteśmy w Zielonej Górze, Aleksandra Mrozek, Nowoczesna.
Dzień dobry.
Sławomir Kotylak, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry Państwu.
Oraz Dominik Nycz, Kukiz 15.
Dzień dobry, witam.
Głośne w tym tygodniu było po artykule Gazety Wyborczej i po opublikowaniu taśm, no i materiałów też dotyczących spotkania Jarosława Kaczyńskiego z austriackim biznesmenem. Nie będę teraz Państwu tutaj wchodził przy Państwa udziale jakby w szczegóły tych rozmów, bo zakładam, że no doskonale je znacie. Pytanie jest proste, czy po publikacji nagrań upadł i to jest... cytat, mit ascetycznego przywódcy ugrupowania Prawego i Sprawiedliwego, czy artykuł okazał się strzałem z kapiszona i pokazał, że prezes Jarosław Kaczyński jest uczciwy i nie można z nim załatwić interesów po protekcji. Jakie jest Państwa zdanie, opinia w tym temacie? Poproszę o komentarze. Zaczynamy od Sławomira Kotylaka, Platforma Obywatelska.
Przede wszystkim, drodzy Państwo, tu nie rozpatrywałbym tego w kategoriach strzałów czy nie strzałów. Zwróciłbym szczególną uwagę na sam kontekst dyskusji, która była prowadzona pomiędzy panem prezesem a przedsiębiorcą. Mianowicie mówimy tu o jakichś zobowiązaniach finansowych. Czy one są należne, czy nie, to już wiemy, że rozstrzygnie sąd, ponieważ biznesmen złożył wniosek do sądu o rozstrzygnięcie tego konfliktu. I to jest jakby całe sedno dyskusji. Natomiast względy polityczne, które są rozpatrywane, podzieliłbym na dwie takie tutaj kategorie. Kategorie tego, czy to miało być coś, co uderzy w prezesa, myślę, że nie do końca. Z tego względu, że treść, przecież znana redaktorom wydawnictwa, które opublikowało taśmy, nie wskazuje tam na żadne czynniki korupcjogenne czy próby naruszania prawa. W związku z tym zakładanie, że ktoś publikuje to w takim celu, to tak jakby zakładanie, że publikuje coś, czego treści nie zna. Moim zdaniem jest to chybiony atak na wydawnictwo i w związku z tym tą część jakby ataku politycznego bym odrzucił. Natomiast jeśli chodzi o kwestie związane ze samym sposobem prezentacji, no do tej pory funkcjonowała w przekazie publicznym narracja, iż prezes Prawa i Sprawiedliwości jest osobą skromną, nie angażującą się w życie ekonomiczne. Słynne powiedzenie, że prezes nawet nie ma konta w banku. W związku z tym no, budowanie takiej narracji przez wiele lat przez obóz Prawa i Sprawiedliwości no, spowodował, że pewien wizerunek został wykreowany. I teraz jak się ten wizerunek ma do sytuacji, w której poznajemy pana prezesa jako bardzo biegłego przedsiębiorcę, że tak powiem, który doskonale orientuje się w przepisach prawa, który doskonale wie, w jaki sposób to prawo można wykorzystać dla swoich korzyści, który doskonale wie, jakie są wartości działek w Warszawie, w jaki sposób przeprowadzić inwestycje, bardzo poważne inwestycje, bo jednak budowa takich dwóch wież to nie jest mała inwestycja. Mówimy tam o wielu milionach złotych, a nawet setkach milionów złotych zaangażowanego kapitału. Wiemy, jaką dźwignię finansową, tak zwany lewar finansowy, wykorzystać do tego, żeby to przedsięwzięcie zrealizować. Wiemy, jak instytucje do tego zaangażować. To wszystko nagle okazuje się, dla prezesa nie stanowi żadnej tajemnicy. I to jest jakby kontra do tego wizerunku, który był wcześniej budowany. A zatem ja nie twierdzę tutaj, że to jest atak. Ja twierdzę, że to jest przedstawienie nowego oblicza prezesa w stosunku do tego, które było kreowane przez wiele, wiele lat.
Sebastian Pieńkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Na pewno jest to fakt medialny, czyli mamy pewne nagrania, pewne wypowiedzi, z których wynika jedno, że politycy Prawa i Sprawiedliwości jasno mówią, jeżeli coś robimy, to robimy zgodnie z przepisami prawa. Jeżeli ktoś przychodzi nawet do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, to słyszy właśnie to. Jeżeli masz jakieś roszczenia, oczywiście można iść do sądu, można wszystko zrobić, ale tylko i wyłącznie zgodnie z przepisami prawa. I myślę, że tym się różnimy od naszych przeciwników politycznych, bo nie będę nawiązywał, ale wszyscy słuchacze wiedzą, że były wcześniej inne nagrania innych polityków i diametralnie różnie to wyglądało. Pokazał też pan prezes Kaczyński, że jest osobą, która zna się na nie tylko na dziedzinie prawnej, ale też na dziedzinie ekonomii, tak jak wspomniał mój przedmówca. I tutaj nie jest nic odkrywczego. No jeżeli człowiek był premierem, jest szefem jednej z największych partii w Polsce, decyduje o tym jako szef partii, czy jako premier wcześniej, kto będzie ministrem od danego, do danej dziedziny życia, no to musi się orientować. To każdy polityk, jeżeli się zajmuje tą działalnością społeczną, to musi się orientować, dużo czytać, dużo wiedzieć. Więc tutaj to nie jest żaden fakt odkrywczy, przynajmniej dla nas, członków Prawa i Sprawiedliwości. No i z drugiej też pokazujemy, prezes pokazał nie tylko to, że jest uczciwy, że chce zgodnie z prawem działać, bo to jest normalne dla nas w Prawie i Sprawiedliwości, ale też pokazał, że jest człowiekiem dowcipnym. No, ja cię nie mogę. Jest to super określenie, które pokazuje, że członkowie Prawa i Sprawiedliwości, sam prezes, mają dystans nie tylko do siebie, ale i do innych.
Posłuchajmy Nowoczesnej. Aleksandra Mrozek.
Chcę powiedzieć, że polityka i pieniądze są bardzo blisko siebie. Na to pokazują ostatnie właśnie wydarzenia i ta afera z taśmami, która dla mnie jednoznacznie odsłania postawę prezesa Kaczyńskiego, ale też i Prawa i Sprawiedliwości, że budowanie imperium to konieczne pieniądze. I znaleziono sposób na to wybudowanie. Rozmawiamy o wszystkim, tylko nie mówimy wprost, że przecież ten inwestor, który dzisiaj się domaga pieniędzy, to nie zrobił tego w sposób charytatywny i z własnej woli przygotował dokumentację, o którą teraz prosi o zapłacenie, tylko ktoś to zadanie mu zlecił, bo ja rozumiem, że to nie jest całkowicie inicjatywa po stronie inwestora. A zatem jak można zlecać zadanie, kiedy jeszcze nie ma rozwiązań prawnych, które pozwalałoby na zrealizowanie tego. Nie da się wytłumaczyć, że pan prezes Kaczyński jest osobą dowcipną, jest osobą, która ma dystans do siebie, jest osobą, która myśli w sposób bardzo praktyczny, myśli o tym, jak zabezpieczyć docelowo, na lata, finansowanie czy współfinansowanie, wsparcie dla własnej partii. Ostatnie afery, które mamy, pokazują, że to nie jest w sposób taki, jak Prawo i Sprawiedliwość rysuje siebie, ta uczciwość. Mamy aferę KNF-u, mamy wielki bałagan związany z uposażeniem asystentek prezesa Banku Narodowego. No i ta całość pokazuje, że jednak pieniądze Prawu i Sprawiedliwości nie są obce. Wiadomo, do czego służą i tu są próby pokazania tego wszystkiego, że należy myśleć kategoriami. Pieniądze się przydadzą nam partii rządzącej na przyszłość.
Pamiętam na dzień przed publikacją pojawiły się takie głosy, że ów tekst miał zmieść ze sceny politycznej Jarosława Kaczyńskiego i pogrążyć Prawo i Sprawiedliwość w niebycie. Czy tak się stało? Jan Świrepo, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Według mnie prezes Kaczyński kreuje się na ojca rodziny. Ojca rodziny, który jest zatroskany, w jaki sposób zabezpieczyć finansowo tą rodzinę na długie lata, żeby była niezależna. Bo w polityce są ważne pieniądze, ważna jest sieć przekazu politycznego i dlatego też pan Kaczyński trochę z rezerwą podszedł do swoich współpracowników i sam zaczął rozmawiać. Nie jest to naganne, bo działka jest, budowa, no jest jeden problem, który mnie w jakiś tam sposób irytuje. To jest to, przegraliśmy w Warszawie, w związku z tym będą problemy z budową tych wież. Można było budować, bo zezwolenie można było dostać na 11-piętrowce, bo akurat plan zagospodarowania tego miejsca taki był. Tu chodziło o to, żeby jednak wybudować coś, co bliźniaczo będzie pokazywało też i tych panów prezydenta i pana prezesa jako też bliźniąt, a więc jest jakiś tam symbol. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że tworzenie prawa pod potrzeby jest niedobre, bo na placu, gdzie miał powstać pomnik prezydenta Kaczyńskiego, no miasto się nie zgadzało. Przekazano plac ustawami dla pana wojewody. Wojewoda się zgodził. I tu boję się, że wykorzystywanie władzy celem w jakiś sposób wykorzystania dla swoich potrzeb. Oglądałem dyskusję pani premier May w parlamencie brytyjskim, która miała do wyboru, w jaki sposób załatwić Brexit. Jednym ze sposobów było powtórne ogłoszenie referendum. A ona powiedziała, nie mogę, bo podważę prawo do i że referendum można zmieniać tak, jak by to było. I dlatego stałość prawa i niewykorzystywanie tego jest bardzo ważne.
Dominik Nycz, Kukiz, 15.
Ja chciałbym postawić pytanie troszeczkę inaczej, jakby przy całej tej kolejnej aferze. Brzmi ono w ten sposób. Czy to coś zmieni dla nas wszystkich tutaj jako zwykłych Polaków? Odpowiedź brzmi, że raczej nie zmieni. Nadal będzie jak jest. Ciągle jest pokazywane właśnie poprzez takie afery, jak partie polityczne kombinują i pokazują nam to właśnie...
Fundamentalne pytanie, czy to jest afera?
Bo dobrze, niech będzie. Nie jest to afera, czyli pokazanie właśnie w ten sposób...
Wyborcza już przeprosiła, niech pan uważa, co pan mówi.
Okej, dobrze, to ja też przeproszę. Nie jestem wprawnym politykiem, więc może faktycznie niektóre słowa używam nie takie, jak trzeba. Mówię właśnie z pozycji zwykłego człowieka, jak ja to widzę. Tak, w każdym razie to wydarzenie, może jednak to powiedzmy, nie wpłynie znacząco na nic, co mogłoby zmienić się właśnie na lepsze, jeśli chodzi o zwykłych ludzi. I tak to wygląda. I elity pokazują właśnie, jak należy kombinować od samej góry, poprzez jakieś fundacje czy inaczej. I w ten sposób uczą nas, jak musimy później dalej rozgrywać to z państwem. I tak mniej więcej to wygląda. Kolejną rzeczą, która mnie ciekawi prywatnie, to jest ta kwestia nagrywania. Gdy były poprzednie taśmy, tak zwane usowy, skupiono się głównie na tym, kto nagrywał, czy to jest, czy tak można, czy nie można. I ja prywatnie przyznam, też chętnie chciałbym się dowiedzieć, jak to wygląda. Podejrzewam, że parę osób chętnie bym też nagrał i tylko nie wiem, czy później to można użyć tak, jak jest to używane w tej chwili. I to chyba tyle. No, może jeszcze można dodać, że prezes po prostu przekonał się, jak wygląda wolność gospodarcza w Polsce. No i jest
Robert
jak
Anacki.
Jest.
Robert Anacki, porozumiem.
Czyli tutaj najpierw adwocem może do Kukiz 15, jeżeli chodzi o fundację. Dobrze, że pan je wywołał i sugerowałbym, żeby przejrzeć, jak pana lider czy pan Tyszka prowadzą pewne fundacje i jak były na przykład w kwestii zapowiedzi w wyborach, kiedy Kukiz 15 szedł do wyborów i na sztandarach miał informacje takie, że nie będzie pobierał żadnych pieniędzy z budżetu państwa, a później jednak pewne środki, które może komitet wyborczy wyborców pobierać, ale tylko i wyłącznie, niech pan poczeka i da mi skończyć, na fundację, która jest fundacją pożytku publicznego i w pośpiechu była ona kupowana i tam były pewnego rodzaju zamieszania wokół tego, więc jeżeli pan mówi o kombinowaniu, ja powiem tak, jeżeli coś było zgodnie z literą prawa zrobione, to miał to prawo zrobić pana lider. To nie jest kombinowanie, tylko po prostu wykorzystywanie tego, jak wyglądają dzisiaj przepisy prawa do swojej działalności. Na przykład w tym wypadku gospodarczej. Proszę rozdzielić dwie kwestie. Dlaczego polityk dzisiaj w Polsce właśnie ma być ascetyczny i nie ma być dobrym przedsiębiorcą, który na przykład zarabia uczciwie pieniądze? Dlaczego tak ma być? Dlaczego budujemy taki obraz polityków? Bardzo często przytaczacie państwo, tutaj też do Nowoczesnej się odniosę, jako tych liderów gospodarczych do niedawna, że na przykład wzorem amerykańskiej gospodarki i polityki powinniśmy się wzorować właśnie na tych politykach, którzy pokazują, że przedsiębiorczość to jest clue Polski i przyszłość Polski, tych małych, średnich, dużych też przedsiębiorców powinniśmy wspierać. A słyszę tutaj z ust opozycji właśnie tylko to, że jest problem taki, że Jarosław Kaczyński nagle okazał się człowiekiem ewidentnie zorientowanym w kwestiach gospodarczych, że planuje w ramach jakiejś działalności gospodarczej, podpowiadając, będąc pełnomocnikiem, bo on nawet nie jest w zarządzie, więc decyzji nie podejmuje, ale podpowiada, czy analizuje pewną sytuację i ją kieruje strategicznie. I mnie to cieszy osobiście, ponieważ ja się właśnie dowiedziałem, że przez 20 lat jak gębę dorabialiście prezesowi Kaczyńskiemu taką, że konta nie potrafi założyć, to się dzisiaj okazało, że on potrafi realizować wielkie inwestycje i to was boli. I to jest chyba ten problem. To po drugie. A już kończąc, jeżeli chodzi o kwestie tutaj, które przedmówca przytoczył dotyczące pozwoleń i tych kilkunastu pięter, które można wybudować. Ja tylko przypomnę, że w mediach już obiegła nas informacja, że wokół stoją budowle po 100 pięter. I dlaczego, przepraszam bardzo, ktoś miałby zrezygnować z możliwości gospodarczych zarobkowania i o 90% obniżyć swoje możliwości?
Zgodnie z prawem.
Dokładnie,
jest,
zgodnie z prawem.
Jest, i tu jest problem zagospodarowania, kolego,
no tak,
który nie dopuszcza, a pan mówi, że można.
Ale nie,
bo
to
można.
To pan,
zmieńmy władzę.
Panie wojewodo, a dlaczego nie dopuszcza i nierówno traktuje podmioty gospodarcze
działające zgodnie z... Nie, bo plan był zrobiony wcześniej.
Prawa handlowego. Bardzo proszę niejednocześnie, pan, bo jest to nieczytelne.
Dokładnie. Ja bym chciał, żeby pan mnie nie przekrzykiwał.
Czy dlatego, że w fundacji jest jeden człowiek z PiS-u i dlatego nie mogą dostać pozwolenia?
Dokładnie. Tutaj problem polega na tym, że...
Nierówne traktowanie podmiotów gospodarczych.
Jeżeli rozmowa prywatna Jarosława Kaczyńskiego wskazuje na to, że przegranie wyborów będzie dalej kontynuowało funkcjonowanie nie z literą prawa, czyli pozwalanie innym przedsiębiorcom na budowanie dokładnie w tym samym miejscu, bo to jest zlokalizowane o kilkadziesiąt, kilkaset metrów dalej, budowle o wysokości...
800 metrów.
Dobrze, kilkuset pięter, 100, 130 pięter, a tutaj mamy sytuację, w której ktoś zezwala na 12 pięter, no proszę mi wybaczyć, to jest tak naprawdę podcinanie przedsiębiorcy kolan. I to należałoby wyjaśnić, dlaczego są takie różnice w traktowaniu kogoś i czy tu nie ma konotacji politycznych, szczególnie, że Jarosław Kaczyński wskazał, że padły wprost słowa, że tam nic nie wybuduje. I tu jest polityczny problem, o którym pan mówił. Nie w kwestii tego, że ktoś by zmienił prawo, żeby właśnie władze samorządowe, nieprzychylne na przykład władzy centralnej, poprzez jakieś konotacje polityczne, blokowały takie rzeczy. Ja tu apeluję do całej Zjednoczonej Prawicy,
czy
aby zastanowić się nad tym prawem.
Aleksandra Mrozek, proszę.
Chciałam swemu przedmówcy przypomnieć, że dzisiaj nie istnieje możliwość prowadzenia działalności politycznej, tej aktywnej wymiarze sprawowania mandatu poselskiego i prowadzenia działalności gospodarczej. I tutaj w tym momencie te dwie sprawy się nałożyły. Prezes Kaczyński jest prezesem Prawa i Sprawiedliwości i bardzo mocno zaangażowany w przedsięwzięcie, które ma charakter inwestycyjny i w przyszłości gospodarczy. 18 lutego bodajże poprzedniego roku.
Mówi pani nieprawdę.
Poprzedniego roku przewodniczył nawet posiedzeniu Rady Nadzorczej, gdzie były te kwestie dość głośno podejmowane. W związku z tym, no bądźmy konsekwentni, wydarzyło się to, co się wydarzyło i nie odwracajmy kota ogonem i nie pokazujmy teraz, że prezes jest supermenadżerem, bo to nie chodzi o to, kto jest kim, tylko chodzi o to, żeby pokazać, że są to nieprawidłowości.
Ja mam pytanie, czy to jest pani niewiedza, czy po prostu pani robi to celowo? Działalność gospodarcza, gdyby była jednoosobowa, oczywiście poseł nie ma prawa tego robić, kiedy jest politykiem zawodowym. Kiedy ktoś na przykład jest w Radzie Nadzorczej i nadzoruje pewne przedsięwzięcia, ma prawo być posłem i być w radach nadzorczych. To pani wie. Więc niech pani nie wprowadza tutaj wszystkich słuchaczy w błąd.
Ale ja nie wprowadzam błąd. To zaangażowanie pana prezesa pokazuje, że to ma dalszy plan. To nie jest bycie oficjalnie w Radzie Nadzorczej.
Pani już sugeruje, co by było, gdyby i tak dalej.
Ale
i tutaj, panowie, pozwolicie, że się wtrącę, bo jeśli mówimy o sugerowaniu czegokolwiek, to sytuacja wygląda w ten sposób, że panowie przyjęli pewną narrację jako fakt. Słowa, które wypowiedział prezes, panowie przyjmujecie jako fakt dokonany. Prezes mówi, że nie dostał WZ-ki, a z tego, co zostało ujawnione, wiemy, że o taką WZ-kę nawet nie występował. Prezes wspomina o tym, że miał jakąś rozmowę z politykiem opozycji. Polityk mu powiedział pewne słowa. Też panowie przyjęliście to jako fakt, natomiast nikt tego nie zweryfikował i nie sprawdził. W związku z tym, jeżeli mówimy o faktach, to mówmy o faktach. Prezes nakreślił pewien scenariusz wydarzeń przyszłych i nie wiem dlaczego zostało to przyjęte jako coś, co się w zasadzie dokonało. A mojej ocenie nic się na tą chwilę takiego nie wydarzyło, co by mogło potwierdzić taki scenariusz. Po pierwsze, nikt nie występował o pozwolenie na budowę, nikt nie występował o WZ-kę, nikt nawet nie wykonywał operacji związanych z tym, aby wystąpić do magistratu jakiekolwiek dokumenty. Jest plan zagospodarowania, który nie był uchwalony rok czy dwa lata temu, tylko znacznie wcześniej, w związku z czym obowiązują pewne przepisy. Jeżeli przepis mówi jasno, na danym terenie można zabudowę prowadzić do 11 kondygnacji, to po pierwsze występuje się o zmianę miejscowego planu zagospodarowania, czego tutaj ani w rozmowie prezes nie ujawnia, ani też przedsiębiorca nie wspomina o takim fakcie. W związku z tym przyjmuję, że do takiego zdarzenia nie doszło, a zatem w ogóle mówimy o rzeczach, które nie miały miejsca. Drodzy panowie, nie można przyjmować słów prezesa jako wyroczy i wyznacznika jedynych prawdziwych treści.
Teraz Robert Tanacki.
Czytaliśmy chyba różne w takim wypadku artykuły, bo w tym artykule prezes Kaczyński powiedział, że właśnie trzeba pójść do sądu i będzie drogą sądową, czyli drogą prawną, te kwestie, o których...
Tak, kwestii rozliczeń z biznesmenem, nie kwestii magistrat, spółka z Srebrna, tylko i wyłącznie była mowa o tym, że jeżeli pan chce odzyskać swoje pieniądze, to niestety musimy iść do sądu po to, żeby można było legalis przekazać panu te pieniądze.
Nie, tu bardziej chodziło było o kwestię zlecenie, kontynuowania
jest wykonana tego praca, trzeba zapłacić.
Ale to jest już, to jest już wątek obok. Ten wątek, o którym tutaj rozmawiamy, czyli pozwolenia na to, aby zmienić plan zagospodarowania przestrzennego, o tym wspominał Jarosław Kaczyński, że będzie trzeba zaniechać tego przedsięwzięcia właśnie z tego powodu i pójść niestety na drogę sądową i to wyjaśnić.
Ale żeby móc coś zaniechać, trzeba najpierw coś przedsięwziąć, a tutaj nie ma mowy o przedsięwzięciu, czyli działaniu zmierzającym do wystąpienia o zmianę miejscowego planu zagospodarowania, tylko tworzony jest scenariusz zdarzeń bez w ogóle podjęcia jakichkolwiek działań.
Nie występował do czasu. Lepiej iść do sądu.
Ja tylko podsumuję, że nie zwracamy na jeden fakt uwagi, czyli to, że podmioty działające zgodnie z przepisami prawa, czyli spółki, nie są równie traktowane przez władze samorządowe i pewnie nie tylko w Warszawie.
A może pan przytoczyć dowód na to? Jakikolwiek wyrok sądowy?
Z tej rozmowy, wyrok sądowy, ale...
No bo to byłoby potwierdzenie pana słów. Wie pan, możemy się spierać na opinię i mówić różne rzeczy o tym, że jest równie czy nierównie traktowany dany podmiot przed dany samorząd, ale to jest tylko i wyłącznie nasza prywatna opinia. Jedynym potwierdzeniem takich faktów to jest wyrok sądowy w sytuacji, w której podmiot gospodarczy wystąpił na drogę sądową przeciwko samorządowi.
Dlatego prezes Kaczyński proponował, żeby iść zgodnie z przepisami prawa do sądu. Ale jednoznacznie wynika z tego planu zagospodarowania przestrzennego, że tam, gdzie jest ktoś z przeciwników politycznych, to już będzie miał niższą zabudowę.
Niższowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje kwestie polityczne. No o czym pan opowiada?
O tym, jak jest. No pan w jakim świecie żyje?
Ta dyskusja przybiera troszkę złą tutaj nam formę.
Jeżeli władze samorządowe, czy są z Platformy, czy z PiS-u, czy z innych, nie będą równo traktowały wszystkich działających na rynku gospodarczym, to będziemy mieli patologię. I o tym też mówi właśnie prezes Kaczyński, że żyjemy w kraju, który wy zbudowaliście i który doprowadza do takich sytuacji, że jedni wokół budować...
Kto zlecił wykonanie tej dokumentacji?
Proszę mi doskoczyć. Jedni sobie mogą budować i maksymalizować zysk po 11-30 pięter, a drudzy tylko dlatego, że ktoś jest z innej partii.
Ale mówmy o faktach. Jeżeli przedsiębiorca z sąsiedniej działki wystąpił o zmianę miejscowego planu zagospodarowania i taką zmianę uzyskał, to może wybudować. Jeżeli spółka Srebrna nie występuje o zmianę miejscowego planu zagospodarowania, to do momentu, kiedy tego nie zrobi, na zwyczajnie świecie nie może budować wyższych budynków, bo naruszy prawo.
Jako przedsiębiorca. Odnoszę wrażenie. Pan się porusza w świecie jakimś, nie wiem, z bajki, czy jakimś, o którym...
Apeluję o powściągliwość.
Bo mamy taką sytuację, że pan tutaj mówi o sytuacji takiej, w której bardzo często ja przez kilkanaście lat prowadzenia różnego rodzaju firm zaniechałem wielu kwestii właśnie ze względu na fakt, żeby nie tracić czasu. I tak działają przedsiębiorcy. I proszę mi wybaczyć, ale pan w tej chwili właśnie chce nam pokazać, że ktoś powinien przejść tą drogę, łaskawie dostać, za przeproszeniem, w pysk, a później powinien pójść do sądu. No nie, przedsiębiorca po prostu stwierdza, że nie będzie podejmował takich kroków, o których pan mówi, nie straci miesięcy, lat, tylko od razu idzie na drogę sądową, bo bardziej wierzy w sądy, niżeli na przykład w to, że ktoś z opozycji go potraktuje. Niestety tak to działa.
Szanowni państwo,
i to jest patologia.
Jeśli już rozmawiamy o taśmach, o aferach, to zapytam, czy jest w takim razie afera z posłem Niesiołowskim, czy nie? I teraz Sławomir Kotylak. W świetle tego, co już wiadomo.
A pytanie, mówimy o kwestiach damsko-męskich, czy mówimy o kwestiach zatrzymania kilku biznesmenów?
Nie, mówimy o uchyleniu immunitetu.
Uchylono immunitet na wniosek. No rozumiem, że jest prowadzone postępowanie. I w związku z tym tutaj za bardzo nie ma co komentować do momentu wyjaśnienia sprawy, a rozumiem, że prokuratura tą sprawę prowadzi. Do tego momentu trudno jest wyrazić jakąkolwiek opinię, ponieważ ona może być po pierwsze krzywdząca. Niejednokrotnie okazywało się, że postępowania były umarzane. W związku z tym ja się uchylę od odpowiedzi na tak postawione pytanie, a zwrócę jednak uwagę na coś innego. A mianowicie czas i miejsce pojawiania się niektórych zdarzeń w przestrzeni publicznej. Mamy sytuację, w której przez dwa dni obóz rządzący napotyka na problemy związane z pojawianiem się różnych informacji, które... Można by przyjąć w ocenie partii rządzącej, są niekorzystnie odbierane przez społeczeństwo. W związku z tym nagle się pojawia kwestia zatrzymania biznesmenów i zaangażowania w ten cały proces również posła Niesiołowskiego. pytanie. Zbieg okoliczności?
Posłuchajmy Sebastiana Pieńkowskiego.
Czy nie wiem, do kogo pan zadaje pytanie. Ja nie wiem, czy zbieg okoliczności. Ja tylko pokazuję, że wasz były członek Platformy ma już zarzuty, ma już uchylenie immunitetu. I to
poseł
jest,
z Lubuskiego.
I to jest pokazanie właśnie tej różnicy, tak? Tutaj próbujecie zrobić wielką aferę z tego, że prezes Jarosław Kaczyński mówi wyraźnie, że trzeba zgodnie z prawem działającym w Polsce i pokazuje patologie, jakie są w samorządach, a tutaj macie problem z przyznaniem się do winy, że macie
ale do jakiej byłego winy członka, mielibyśmy się przyznawać? No, drogi panie, członków, po pierwsze poseł Niesiołowski nie jest członkiem Platformy Obywatelskiej.
No, dzisiaj nie jest to.
Do czego mamy się przyznawać? Wie pan co?
A nie, koalicji nie będzie?
Mówimy o jakichś absurdalnych sytuacjach. Jedna kwestia jest taka, że pan zapomniał o tym, że wcześniej został uchylony immunitet posłowi PiSu, tak? I w chwili obecnej, jak dobrze pamiętam, ma przedłużony areszt. W związku z tym...
Posłowi PiSu? Czyli komuś...
Jan Świlek, teraz bardzo proszę.
Według mnie immunitet został odebrany także na wniosek samego zainteresowanego, a więc tu nie można mówić, że ktoś mu na siłę zabrał. Chciał się poddać właśnie... By to zostało wyjaśnione. A dlaczego wyjaśnione? Ja uważam, że sięgamy coraz niżej dna, bo afera w postaci stręczycielstwa, bo ja bym to tak nazwał, że ktoś ma jakieś może słabości, wykorzystywanie tego i mówienie teraz, czy biznesmeni powiedzieli, że Niesiołowski od nich żądał jakichś pieniędzy, a to, co oni zrobili, to jest paskudne. I według mnie, my nie możemy w to brnąć. Niech to rozstrzygnie sąd, a nie jakaś dyskusja na forum społecznym.
Dominik Nycz, Kukiz 15.
Ja przyznam, że tą sprawą słabo się interesuję, jeśli chodzi o tak zwaną tą aferę pana posła. Boliła się może tylko trochę to, że ten poseł przez wiele lat był jak gdyby naszym reprezentantem, podobno z województwa lubuskiego. I to chyba tyle. Można było się jedynie tutaj poruszyć temat właśnie immunitetów poselskich, które przypomnę, że w 2004, przełomie 5 roku Platforma Obywatelska szła do wyboru właśnie z hasłem 4 razy tak i między innymi te immunitety były do uchylenia, czego do tej pory nikt nie zrobił. No i dzisiaj znowu mamy właśnie zabawę w ten sposób, czy to trzeba uchylić, czy on sam musi uchylić. Ten problem byłby rozwiązany. I to chyba tyle w tym temacie. Nie zagłębiam się więcej. To jest problem pana posła.
Nowoczesna i Aleksandra Brozek.
Ja ubolewam nad tym, że mamy problem, który jest niedookreślony jeszcze, ale jak się okazuje, to sprzed kilku lat, 5 bodajże. W związku z tym jest pytanie, jaki sens jest tak długo ciągnięcia spraw, skoro były jakieś dowody już wcześniej, to należało te sprawy skutecznie na pewnym etapie zakończyć, rozwiązać, rozstrzygnąć. Natomiast dzisiaj to prześcigujemy się. Jedna afera przykrywa drugą aferę. Mamy smutny obraz polskiej polityki i niechęci ludzi do polityki i zniechęcania wręcz do udziału, chociażby w wyborach. To jest smutne. Czy miało miejsce, czy nie miało, ocenią to odpowiednie służby. Mam nadzieję, że w miarę skutecznie. A jeżeli chodzi o posła Niesiołowskiego, to rzeczywiście sam był zainteresowany tym, żeby zrezygnować z tego immunitetu i nie utrudniać śledztwa. Więc poczekajmy na to rozstrzygnięcie ostateczne, ale ja przypomnę, że raz człowiek obrzucony błotem, jeżeli nawet ono odpadnie, to niestety pozostaje plama. I obiecywaliśmy sobie wszyscy parę tygodni temu, że będziemy bardzo ostrożnie operować podejrzeniami, językiem. No niestety rzeczywistość jest zupełnie, zupełnie inna. Poczekajmy na rozstrzygnięcie.
I Robert Anowski, Porozumienie.
I tutaj niestety z panią muszę się zgodzić, dlatego że...
To się cieszy. Różnie
pani, niestety, z tego powodu, że różnie pani interpretuje na przykład stenogramy, które są z rozmowy
lidera partii rządzącej, Jarosława Kaczyńskiego, gdzie rzeczywiście nawet
pańskim
język...
Pańskim zadaniem jest obrona. No
proszę, ale to nie, znać. Proszę, ja jestem z porozumienia Jarosława Gowina i rzeczywiście w wielu kwestiach się różnimy. No to tak samo jak teraz i Nowoczesna, tak? Rozumiem to samo. W sumie był proces. To tak. Ale to teraz no dlatego możemy tak dyskutować. I tutaj mieliśmy chyba właśnie zmienić ten język. Ale bądźmy merytoryczni. Jeżeli pani jednokierunkowo wyciąga tak dalece idące wnioski, mówi o przyszłych działaniach, jakie ktoś miał zamiary, osądza już pani tak naprawdę to, co zamierzał Jarosław Kaczyński.
Ale to zostało powiedziane wprost ustami polityków PiS-u.
Naprawdę pani ma taką... Przypadłeś, że po prostu za każdym razem, kiedy próbuję myśl skończyć, wchodzi pani zdanie. A chciałbym całość się wypowiedzieć. Później proszę ad vocem się odnieść. Jeżeli chodzi o kwestię właśnie tych dwóch stenogramów, tutaj mamy również publikację dotyczącą posła Niesiołowskiego. Posła, który, powiedzmy to sobie szczerze, to jest poseł Platformy Obywatelskiej. On zdobył mandat z list Platformy Obywatelskiej na nasze nieszczęście Lubuszan z województwa lubuskiego, wielokrotnie tutaj startując. I teraz na tych stenogramach są po prostu, no, można powiedzieć, obrzydliwe jakby załatwianie spraw, ponieważ tu chodzi o to, że tam są konkretne zarzuty postawione dotyczące korupcji, tylko sposób zapłaty jest obrzydliwy. To jest po prostu obrzydliwe. Jeżeli to się okaże prawdą, to pani powinna... To, no właśnie, to pani powinna już dzisiaj wyciągnąć dalece idące wnioski i powiedzieć, jeżeli się okaże, to rzeczywiście jest to no, naganne i powinniśmy wszyscy do tego się nagannie odnosić.
Też tak
tylko
powiedziałam,
tutaj...
czekajmy na rozstrzygnięcia.
Ale w wypadku Jarosława Kaczyńskiego pani tak nie powiedziała i właśnie do tego apeluję, abyśmy byli w tych dwóch sytuacjach. Ja tutaj pana Niesiołowskiego do momentu wyroku sądu nie będę oceniał, oczywiście, ale te słowa, które mówili ci przedsiębiorcy, już same w sobie są obrzydliwe. Jeżeli się okażą prawdą, to niestety no mamy tą przykrą sytuację, że to jest poseł, który ma mandat, którzy nadali mu Lubuszanie poprzez Platformę Obywatelskiej listy. I to jest naszą bolączką, że też dobierane są po prostu takie osoby na listy i to powinniśmy w przyszłych wyborach weryfikować.
Mamy 10 minut, więc bardzo teraz proszę w kolejnym temacie o krótkie, konsekwentne, dwuminutowe wypowiedzi. Sejm przyjął ustawę dotyczącą matczynych emerytur. Ustawa zakłada, że matki, które urodziły, no i wychowały przynajmniej czworo dzieci, będą miały prawo do minimalnej emerytury. Czy państwa zdaniem to ustawowe rozwiązanie jest, jak mówi ustawodawca, honorowym docenieniem rodzicielstwa, jakim jest wychowanie gromadki dzieci, czy, bo takie głosy też się dało usłyszeć, czy jest rozdawnictwem pieniędzy albo ruchem pod wyborcę w roku wyborczym? Do dwóch minut maksymalnie wypowiedzi. Bardzo apeluję teraz do państwa o to, żeby tak się stało. I Sławomir Kotylach na początek.
Rozumiem, że za każdym razem będzie Platforma rozpoczynała dyskusję. Tak, no, nie ma problemu. Okej. W takim razie, jeśli chodzi o tą kwestię, no bardzo fajny ruch moim zdaniem, docenienie pracy kobiet, która nie jest wymierna, to znaczy trudno ją wyrazić wartościami pieniężnymi. Osoby, które wychowują dzieci, no są zawodowo często wykluczone właśnie przez to, że duża gromadka dzieci jest tak absorbującym zajęciem, iż nie ma czasu na pracę zawodową. W związku z tym potem pojawiają się problemy, jeśli chodzi o wiek emerytalny i świadczenia z tym związane, ponieważ nie ma wypracowanych, a bądź odpowiedniej liczby lat, bądź też ta podstawa do wyliczenia emerytury jest bardzo niska właśnie ze względu na to, że były te osoby długotrwale poza sferą życia aktywnego zawodowego. W związku z tym uważam to za bardzo fajną inicjatywę. Gdybym był posłem, chętnie bym zagłosował za takim rozwiązaniem. Mało tego, myślę, że można było to jeszcze rozszerzyć o jeden dodatkowy element, a mianowicie mówmy także o osobach i matkach sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. I tutaj ta wersja 4/4 dzieci no, trochę się jakby nie zazębia z tym pomysłem, dlatego że wielokrotnie posiadanie jednego dziecka o bardzo dużym stopniu upośledzenia, czy też ruchowego, czy też umysłowego, powoduje, że taka osoba musi zrezygnować z pracy zawodowej i wówczas drugi członek rodziny utrzymuje całą rodzinę, a taka matka pozostaje w domu i sprawuje opiekę. Ja bym tutaj rozszerzył także ten zakres wsparcia, również o takie osoby, które przez osiągnięcie tam pełnoletności przez taką osobę opiekowała się nią i zajmowała się opieką w domu. Tu bym to poszerzył. Więc inicjatywa jak najbardziej fajna.
Sebastian Pieńkowski.
Zawsze się cieszę, jak nasi przeciwnicy polityczni, a przede wszystkim Platforma, merytorycznie podchodzi do tematu i taką opinię wyraża. Ja ją podzielam. Uważam, że ci wszyscy, którzy mówią, że to jest rozdawnictwo, to chyba nigdy nie mieli dzieci. Nigdy się nie opiekowali dziećmi. Nigdy nie doświadczyli tego, ile czasu, ile poświęcenia trzeba uczynić, żeby dobrze zaopiekować się dziećmi. I cieszę się, że pan premier Morawiecki z panią minister Rafalską w końcu kolejną realizują obietnicę, czyli po 500-300+, mamy 800 milionów w budżecie w tym roku właśnie dla tych pań, które poświęcają się tak naprawdę dla nas, dla tych ludzi, którzy za chwilę przejdą na emeryturę i powodują to, że nasz system emerytalny bez wymienności pokoleń nie będzie działał. A takie osoby powodują właśnie to, że my możemy liczyć na jakąś godniejszą emeryturę przez to, że te panie poświęcają swoje życie, te kobiety, i muszą być docenione. Bardzo się cieszę, że ten program
wszedł. Aleksandra Mrozek, Nowoczesna.
Mam odmienne zdanie, bo jestem przeciwniczką dzielenia społeczeństwa. Uważam, że każdej kobiecie, która urodziła jedno, dwójkę, trójkę i więcej dzieci, należy się ogromny szacunek za to poświęcenie, bo to rzeczywiście rodzicielstwo wymaga poświęcenia. Natomiast dzielenie kobiet na te, które pracowały i nie pracowały. Znam sytuację z własnego, że tak powiem, podwórka, gdzie kobieta samotnie wychowująca trójkę dzieci musiała ciężko pracować. I to nie są odosobnione przypadki. I dzisiaj jej się nie należy dodatek do emerytury. Te wszystkie projekty, które są populistyczne, które rozdają pieniądze, dzielą też społeczeństwo. Uważam, że należy zwolnić od podatku najniższe emerytury. Uważam, że trzeba wesprzeć kobiety samotnie wychowujące dzieci. Natomiast dzielenie na kobiety, które 4 urodziły, a nie 3, trójka dzieci, praca zawodowa, to jest dopiero wysiłek. A większość kobiet, które dzisiaj mają 60 i więcej lat, właśnie w takich warunkach pracowały. W związku z tym podsumuję, Nowoczesna była przeciwna takim rozwiązaniom, bo powinny być one nie dzielące społeczeństwo, a łączące, a wiele tych projektów populistycznych to projekty, które dzielą. Uważam, że emeryci generalnie są tą grupą społeczną, która otrzymuje bardzo niewielkie emerytury w Polsce. Podwyżki są żenujące tych emerytur. To jest kilkanaście złotych. I są takie gesty w roku wyborczym, które niczemu innemu nie służą, jak pobijaniu słów. Dziękuję.
Propozycja i zresztą już ustawa bardzo dobra, ze względu na to, że jednak rodzicielstwo wymaga poświęcenia, a jednocześnie wycofania się czasem z zawodowej pracy. Stąd też mniejsze emerytury matek, które dłużej przebywały na świadczeniach tych rodzicielskich. Jedno, czas wprowadzenia. Tutaj można trochę pomyśleć, że jednak jest to też element zbliżających się wyborów. Dziękuję.
Dominik Nycz, Kukiz 15.
Jeśli o mnie chodzi, to ja uważam, że emerytura to jest nagrodą za pracę i przede wszystkim jakby z tego powodu powinno, to się nazywa właśnie emeryturą i tak to powinno wyglądać. Podejrzewam, że ten cały krok prospołeczny wedle PiS-u to właśnie jest po to, żeby zażegnać kryzys demograficzny, natomiast niekoniecznie, bo nikt nie zagwarantuje, że kiedyś te dzieci i tak nie wyjadą za granicę z powodów takich, jak to w tej chwili się dzieje u nas w gospodarce. Chodzi w ten sposób. Ja w tej chwili sam jestem ojcem. W międzyrzeczu próbuję gdzieś oddać dziecko do żłobka i wygląda to tak, że do państwowego nie ma co nawet startować, a w prywatnej również jest kolejka już jakby dzieci zapisanych. I to jest problem tylko przy dwójce dzieci. Więc już robi to problem, jeśli chodzi o połączenie pracy, wychowywanie dzieci. Czy to troje, czworo dzieci, nie widzę za bardzo różnicy. Tak w ten sposób. Uważam, że powinno być całkiem inne opodatkowanie, jeśli chodzi o emeryturę. Cały system emerytalny po prostu zmieniony na prosty, każdy pracuje na siebie i to by wszystko uprościło. Dziękuję.
Robert Anacki, Porozumienie.
Czy
Ja tutaj będę musiał z panią minister Rafalską porozmawiać, żeby trójki jednak dzieci, bo mam trójkę dzieci i życzyłbym ja sobie dwójkę. Tego.
Budżet no będzie większy, pewnie ja będzie dole,
trójki. Ale jako przedsiębiorca obiecuję się dorzucić. Generalnie rzecz biorąc powiem tak, tu, ja tego nie traktuję w kwestiach ekonomicznych, ponieważ tych matek rzeczywiście z czwórką dzieci nie jest dużo. Jeżeli chodzi o dzielenie, to pani z Nowoczesnej, tutaj odnosząc się często do równości płci, zapomniała o tym, że jeszcze tata 4 plus nie jest zrobione, to już w ogóle karygodne. A to takie konserwatywne odnoszenie się do tego, że to mamom się tylko należy, czyli straszne. No i teraz, jeżeli chodzi o kwestię samego programu, ja go nie traktuję w kwestiach ekonomicznych. On dla budżetu państwa nie będzie miał jakiegoś wymiaru ekonomicznego. To jest rzeczywiście symboliczny w mojej ocenie pod kątem ekonomicznym i budżetowym gest, który pokazuje, no pan to tak ocenia. Ja uważam, że 500+ też miało być tylko i wyłącznie na wybory. Ci tam z Platformy ekonomiści mówili, że upadnie państwo i gospodarka.
No, ale nie zadziałało na podwyższenie liczby urodzeń.
Znowuż pani mówiła zdanie, a ja mam 2 minuty. Pani mówiła o dzieleniu. Ja powiem tylko tyle. Właśnie nie dzieli społeczeństwa na przykład program 500+, tylko łączy. Bo ja na przykład mam wielu przyjaciół, którzy dzięki temu mogą wyjść spokojnie na przykład z dziećmi swoimi do kawiarni, gdzie wcześniej tego na przykład te mamy nie mogły zrobić. To jednak tą kwestię rozwiązało tej najgłębszej biedy, jeżeli chodzi o takie programy socjalne. I to też jest teraz program kierunkowy. Zobaczymy, jak będzie wyglądała gospodarka. Stety czy niestety mamy system redystrybucji. Czy pani się z tym zgodzi, czy nie? Ja też jestem wolnorynkowcem. Wolałbym, żebyśmy na przykład w ulgach podatkowych te pieniądze zwracali, na przykład obniżając podatki dochodowe i tak dalej. Ale proszę zauważyć jedną rzecz, to też jest robione. Tylko po prostu najpierw trzeba było uporządkować te kwestie, a w demokracji jest tak, że wyborcom trzeba pokazać zaufanie do władzy. Ta władza, czy tego państwo sobie życzą, czy nie, to, bo to jest życzeniowe teraz mówienie, realizuje swoje programy. Tego oczekują wyborcy, mieszkańcy Polski, również te mamy, które mają czwórkę dzieci. A powiem tylko tyle. Macierzyństwa nie sposób docenić. To jest po prostu przyszłość naszego narodu i bądźmy tutaj zgodni, że te dzieci i te mamy tego po prostu, to się im należy.
I to jest koniec Lubuskiego Forum. Dzisiaj czas minął naszego spotkania. Aleksandra Mrozek reprezentowała Nowoczesną. Dziękuję. Słowo Bietko Tylak, Platformę Obywatelską.
Dziękuję Państwu, życzę miłego weekendu.
Dominik Nycz, Kukiz 15.
Również dziękuję.
Jan Świrę, po Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję.
Sebastian Pieńkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Oraz Robert Anacki, Porozumienie.
Dziękuję, dużo uśmiechu.
Bogdan Sadowski, również dziękuję, do usłyszenia.